Czy wiecie, jaki jest najczęstszy powód skarg i pozwów dotyczących lekarzy? Wyobraźcie sobie, że w ogóle nie jest to sam błąd medyczny, tylko poczucie bycia źle potraktowanym. Oczywiście sam ten błąd jest często punktem wyjścia, ale okazuje się, mówią o tym badania ilościowe i jakościowe, że eskalację tego konfliktu powoduje często doświadczenie relacyjne, czyli innymi słowy, że nie byłoby tego pozwu, najprawdopodobniej nie byłoby tej skargi najprawdopodobniej, gdyby nie to, że pacjent został źle potraktowany. Więc eskalację konfliktu powoduje doświadczenie relacyjne. To, że pacjent jest zignorowany, zlekceważony, że brakuje mu wyjaśnień, zrozumienia, szacunku, że brakuje mu rozmowy. Gdyby otrzymał przeprosiny, które mu się należą, gdyby ktoś nie unikał rozmowy, gdyby ktoś nie zmieniał zdania, gdyby nie było protekcjonalnego języka. Wiemy na pewno, że lekarze o gorszym stylu komunikacji mają istotnie więcej pozwów, nawet przy podobnym poziomie kompetencji klinicznych. Co to znaczy? To znaczy absolutnie nie, że lekarz może się mylić, byleby z nami się komunikował w jakiś dobry sposób. Nie, to znaczy, że komunikacja jest równie ważna, co kompetencje kliniczne i że to hasło, które niestety w Polsce już dość mocno wrosło przez te dziesiątki lat, czyli ham, ale dobry lekarz, ono musi odejść do lamusa, bo dobry lekarz, dobry dietetyk, dobry fizjoterapeuta, dobry psycholog nigdy nie jest hamem. Nazywam się Agnieszka Szuścik-Zięba i od prawie 8 lat zajmuję się patient experience, czyli po polsku doświadczeniem pacjenckim i komunikacją medyczną, głównie w ginekologii, ale nie tylko. Wykładam te rzeczy na uczelniach, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dziś miałam gościnny wykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, dlatego z radością przyjęłam zaproszenie, żeby zobaczyć się z Wami. Napisałam 2 książki, prowadzę swój podcast Zdrówka, działam z fundacjami i działam również w mediach społecznościowych jako Aga Szuścik. Powiem Wam szczerze, że mamy wzór na wartość opieki medycznej. Ten wzór jest wielokrotnie powtarzany w różnych miejscach, to tu, to tam, i ten wzór to wartość opieki klinicznej plus wartość jakości obsługi podzielić przez koszty. Czyli nad tą linią, w tym równaniu, na wartość opieki medycznej jest jakość obsługi. I to jeden z wielu dowodów naukowych na to, że patient experience, że to, jak my doświadczamy, ja wiem, że ja nie tłumaczę tego patient experience na polski, a powinnam, jestem też polonistką, więc to jest bardzo ważne, natomiast ciężko to przetłumaczyć. Możemy mówić o doświadczeniu pacjenckim, możemy mówić o perspektywie pacjenckiej, no bo same te słowa łatwo przetłumaczyć na polski, ale ta dziedzina jednak no, nie daje się tak łatwo tłumaczyć jako dziedzina nauki. Tak czy inaczej, to, o czym rozmawiamy, czyli to, czego doświadczamy jako pacjenci w gabinetach, to nie jest tylko dodatek do leczenia nas. Od tego zależy to, czy zrozumiemy zalecenia, a więc czy będziemy się do nich stosować, czyli tak zwana adherencja do tych zaleceń. Od tego zależy też to, czy podejmiemy decyzję o operacji, czy będziemy ufać, co przekażemy swojej rodzinie w tym temacie. I obserwujemy, że tak naprawdę organizacje, jednostki, szpitale, medycy na całym świecie zwiększają udział i finansowanie tej części opieki, tworzą procedury, bo to naprawdę działa. A teraz tak po ludzku. Pacjentka, pacjent nie umie ocenić kolposuspensji metodą Bercha. Nie wie, co to znaczy histerektomia supracerwikalna, dopóki ktoś tego nie wyjaśni. Nie umie ocenić, czy to zostało dobrze zrobione. W pewien sposób umie, w pewnym zakresie. Ale dopiero po jakimś czasie, dopiero gdy nabędzie odpowiedniej wiedzy i czy w ogóle? Oto jest pytanie. Natomiast każda pacjentka i każdy pacjent umie ocenić, jak została potraktowana, jak się poczuł. Badania mówią, że pacjent rzadko pamięta dokładnie, co usłyszał w gabinecie. Zaskoczę Was, od 40 do 80% informacji ulatuje tuż po wizycie, a z tego, co zostaje, połowa zapamiętywana jest błędnie. Mnie też te dane szokują, ale te dane są prawdziwe. I my doskonale pamiętamy, jak zostaliśmy potraktowani, bo faktem jest z zakresu psychologii, że pamięć emocjonalna jest trwalsza niż pamięć faktów. Ja w swojej pracy, nie tej uczelnianej, tylko tej edukacyjnej w internecie, z której możecie mnie znać, codziennie czytam kilkadziesiąt wiadomości od ludzi, głównie od kobiet. I wiem od Was, ile to znaczy, żeby być w porządku potraktowanym. Ja sama na początku swojej działalności, tej, o której opowiadam Wam dzisiaj, bardzo patrzyłam na to jednostronnie. Natomiast, co jest ciekawe, to wszystko ma sens tylko i wyłącznie, jeżeli nastawienie nasze będzie takie, że jesteśmy w tym wszyscy razem. Czyli można powiedzieć, że lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci powinni zacząć nas dobrze traktować, a my żądamy, wymagamy. Można też powiedzieć odwrotnie. No dobra, no ale skoro 41% pacjentów nie robi przed wizytą nic, no to niech pacjenci wezmą się do roboty. A ja chcę powiedzieć, przestańmy się kłócić, przestańmy oskarżać się nawzajem, ponieważ system, na który tak wszyscy narzekamy, każdy z nas w jakiś sposób tworzy. I na przykład opóźnienia wizyt lekarskich. To jest tak, że z jednej strony my chcemy, jako pacjenci, żeby lekarz przyjmował nas dokładnie, punktualnie. Z drugiej strony, jak już wchodzimy do gabinetu, to chcemy, żeby lekarz miał dla nas cały czas, jaki tylko potrzebujemy. Nie 15 minut, tylko na przykład pół godziny. A przecież te opóźnienia często wynikają z tego, że osoby, które były przed nami, też chciały mieć cały ten czas. Też chciały, żeby na wszystkie ich pytania zostało odpowiedziane. To, że lekarz za późno zaczyna, nie o tej porze, o której trzeba było, nie zawsze wynika z opieszałości. Przecież wcześniej mógł być na sali operacyjnej i często tak właśnie jest, a operacje mogą trwać o wiele więcej niż się zakłada. Inną sprawą jest to, że jeżeli my nie odwołujemy wizyt, to później robią się puste przebiegi. Robi się sytuacja, w której lekarz siedzi w gabinecie i po prostu czeka. Natomiast znowu można by powiedzieć, dobra, czyli co, pacjent winien? No niekoniecznie, bo zwykle odwołujemy wizytę z jakiegoś powodu, na przykład z tego, że zachorowało dziecko. A czy da się łatwo poinformować, że nie przyjdę? No jeżeli ja przez godzinę mam słuchać melodyjki na rejestracji, no to nie doczekam się. Dlatego to wszystko jest coś, gdzie każdy z nas powinien coś zrobić i wszystko to jest system, o którym warto wiedzieć i dopiero wtedy działać. I zanim będę apelować dziś o 5 takich rzeczy, które mam nadzieję, że wszystkim nam troszeczkę utorują drogę i pomogą, to chcę jeszcze powiedzieć, że są 3 takie filary, takie nastawienia. Tym chciałabym się z Wami podzielić. To znaczy, żeby wyjść z tej matni, że wszystko jest źle i że to wszystko trzeba zaorać i po prostu zacząć ze sobą rozmawiać, to są 3 rzeczy, do których chciałabym Was namówić. A jak nie, to chociaż zostawić Wam to do przemyślenia. Pierwsza z tych rzeczy to wyjście z takiej dychotomii zdrowy-chory, ponieważ dla obu grup to jest złe. Jeżeli my, jako ludzie, stawiamy się w grupie zdrowy albo chory, to jak to działa? W tym momencie budzimy podział. Budzimy podział, który pokazuje, że są ludzie, którzy są zdrowi i wtedy sobie myślimy, ten człowiek nic nie musi robić. Ten człowiek nie musi zdrowie się odżywiać. Ten człowiek nie musi uprawiać sportu. Ten człowiek nie musi chodzić na badania kontrolne, bo on jest zdrowy. To jest szkodliwe. A ludzie chorzy, no tutaj patrzymy na nich na zasadzie wykluczeni, na zasadzie ten człowiek i tak jest już chory, to po co on ma o siebie dbać, po co on ma się starać, skoro i tak zachorował? To nikomu nie służy. O wiele ważniejsze jest tutaj myślenie kategoriami uprawiania zdrowienia, czyli tego, że niezależnie od tego, co masz w teczce medycznej, jesteś osobą ważną, należy Ci się szacunek i możesz robić coś dla swojego zdrowia, na przykład razem ze swoim lekarzem, dietetykiem, seksuologiem itd., itd. To ważna sprawa, żebyśmy komunikowali się i myśleli o zdrowiu jako o czymś, w czym jesteśmy sprawczy i w czym możemy działać. Druga rzecz to to, że model paternalistyczny przestał działać i wiemy to na pewno. Czyli to, że jest specjalista, który ma zrobić wszystko, bo on się zna i pacjent, który nie ma zrobić nic, a ten specjalista może być obojętnie jaki, no bo przecież on jest specjalistą, to nie działa. Działa model partnerski. Model partnerski polega na tym, że ekspert, do którego przychodzi pacjent i ten pacjent mają wspólny cel, są partnerami w dążeniu do zdrowia. Jest nawet taki koncept aktywizacji pacjenta Właśnie w tym doświadczeniu pacjenckim, w tym patient experience, polega to na tym, że jeżeli rozumujemy kategoriami jest pacjent i jest ekspert i razem bierzemy odpowiedzialność, razem działamy, jesteśmy zespołem, to wszyscy na tym wychodzą lepiej. No i ta trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że skoro narzekanie nie prowadzi do rozwiązań, to mamy prawo sobie czasem ponarzekać. Ale jeżeli będziemy wszystko zganiać na ten system, to nic nie zmienimy, bo system tworzymy my wszyscy. Więc niech każdy z nas się zastanowi nad tym, co może zrobić, żeby ludzie byli bardziej przygotowani do wizyt lekarskich i innych, co można zrobić, żeby te wizyty lepiej przebiegały. I z badań wiemy, że efektywna komunikacja poprawia wyniki zdrowotne, zmniejsza cierpienie i zwiększa pozytywne nastawienie do ochrony zdrowia. Oczywiście, że to bywa trudne i szczerze mówiąc ja w swojej pracy co rusz spotykam lekarzy, którzy uważają, że skoro techniki operacyjne się zmieniają, no to warto gonić za tym i aktualizować wiedzę na szkoleniach, ale skoro techniki komunikacyjne się zmieniają i wiemy o tym coraz więcej, no to nie trzeba, ponieważ przecież jak ktoś jest lekarzem albo dietetykiem, albo kimkolwiek od 30 lat i rozmawia z pacjentami, no to nie trzeba tutaj nic poprawiać. Otóż właśnie trzeba. Chcę powiedzieć, zanim zaapeluję o 5 rzeczy, które sprawią, że ta komunikacja nasza będzie lepsza, że tak naprawdę problem jest też taki, że musimy zrozumieć, że różni ludzie są różni i różnie się komunikują i to jest okej. Czyli wszelkie porady komunikacyjne, czy to w medycynie, czy inne, są okej tylko jeżeli pasują do Ciebie. I opowiem Ci tutaj historię. Od 5 lat prowadzę listę polecanych ginekologów, z której korzystają tysiące Polek dziennie. I kilka lat temu, gdy zaczynałam prowadzić tę listę, miała miejsce taka sytuacja, że napisała do mnie kobieta, że jeden z lekarzy, który jest u mnie na liście, była u niego i on przekazał jej diagnozę onkologiczną. Była to dla niej bardzo trudna sytuacja, jak nie trudno się domyślić. Natomiast ten lekarz, gdy przekazywał jej diagnozę, położył rękę na jej ręce. Po prostu ona miała ręce na biurku i w geście takiego wsparcia złapał ją za rękę. I ona mi napisała, słuchaj Aga, to była najbardziej wzruszająca chwila po prostu, jaka mogła być. Jestem zachwycona tym lekarzem, jestem zachwycona jego ludzkim podejściem. Właśnie tak powinna wyglądać opieka. Ja przez kilka dni po prostu fruwałam nad chodnikami, taka zachwycona, że dzięki mojej liście ktoś taką opiekę znalazł. Dopóki, dlatego opowiadam Ci tę historię, bo to jest niesamowity przypadek, dopóki kilka dni, czy kilkanaście, już nie pamiętam, później napisała do mnie inna pacjentka, pisząc, że ona dostała trudną diagnozę i była u tego samego lekarza. I ten lekarz położył tam rękę na jej ramieniu, czy złapał ją za rękę. No taki właśnie miał ludzki gest. I ona uważa to za absolutny, kategoryczny skandal. To jest przerwanie w ogóle dystansu, który powinien być zachowany. To jest wkroczenie w jej osobistą przestrzeń. I teraz na pytanie, czy ten lekarz zachował się dobrze, czy nie, nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Badania pokazują, że taki ekspresyjny, spontaniczny dotyk pod tytułem położenie komuś ręki na ramieniu, czy coś takiego, zwiększa zaufanie wobec lekarza i jest okej. Natomiast wiadomo, że nie każdy sobie tego życzy. Natomiast to jest dowód na to, że nie istnieje komunikacja idealna. Istnieje komunikacja dopasowana, czyli taka komunikacja, która po prostu pozwala nam czuć się dobrze. Więc jeden lekarz będzie poczytywany, że traktuje kogoś jak dziecko. Inny, że to jest bardzo opiekuńczy człowiek. Jeden dietetyk będzie dla jednej osoby konkretny, a dla innej oschły. Dopóki nie przekraczamy żadnych logicznych dla wszystkich granic, po prostu są różni ludzie i to jest jak najbardziej okej. No to teraz czas wreszcie, żebym zaapelowała o to, co możemy robić, żeby komunikacja działała lepiej. Pierwsza rzecz, o którą chcę poprosić wszystkie osoby, które przyjmują pacjentów, to słuchaj. A pacjentów poprosić o to, żeby mówili. Bez komunikacji to wszystko nie ma prawa działać. Badania pokazały, że lekarz przerywa po pytaniu otwartym, czyli co panią do mnie sprowadza, co u pana słychać, że przerywa po kilkunastu sekundach. To jest bardzo zła wiadomość, bo okazuje się, to pokazały badania, że pozwolenie, by pacjent dokończył to, co ma powiedzieć, wcale statystycznie nie wydłuża wizyty, a zmniejsza powtarzalność problemów, redukuje liczbę konfliktów i skarg, poprawia trafność diagnostyczną, czyli to, że dokładnie taka diagnoza jest dana jak należy, zwiększa adherencję do zaleceń, czyli to, co robimy, co trzeba i pozwala uniknąć zgód pozornych na różnego typu procedury. Czyli innymi słowy, chodzi o to, żebyśmy mówili o naszych objawach, żebyśmy nie liczyli na to, że lekarz się domyśli, a lekarz, żeby pytał i żeby słuchał. Punkt drugi to eksploracja i to trochę wynika z tego, o czym mówiłam wcześniej. Mianowicie, na moich szkoleniach z lekarzami wymyśliliśmy taki termin Wyspa Tajemnic. Ja wiem, jest taki film i to jest film w stylu Szóstego Zmysłu czy Pięknego Umysłu, czyli taki film, w którym na końcu okazuje się, że wszystko, co obejrzeliśmy, jest trochę nieprawdziwe. Czyli chodzi o to, że powinniśmy obejrzeć de facto ten film od nowa, bo coś niesamowitego się okazało. I to jest właśnie taka sytuacja na wizytach, kiedy ktoś z racji tego, że boi się być spisany na straty, że boi się usłyszeć coś trudnego, nie mówi o tym, jaki jest problem, nie mówi o tym, jaka jest sytuacja. Dlatego to takie ważne, żebyśmy mówili i to takie ważne, żeby lekarz, dietetyk i tak dalej dociekał, wypytywał o wszystko, miał taki zestaw pytań. Kolejna rzecz, rzecz numer 3, to klarowność. I teraz uwaga, ja bardzo często dostaję takie pytania od moich obserwujących. Aga, dostałam wynik cytologii, czy pomożesz mi to zinterpretować? Ja wtedy mówię, hej, nie mogę Ci pomóc zinterpretować tego wyniku, ponieważ nie jestem lekarką. Wyniki mogą interpretować ludzie, którzy są do tego po prostu, którzy mają do tego kompetencje i którzy mogą to robić prawnie. I mówię takiej osobie na przykład, ale masz wizytę u lekarza, no to wtedy zinterpretujesz. Ja Ci mogę powiedzieć, co znaczą te rzeczy, mogę Ci wysłać post, w którym mniej więcej nakierowuję, natomiast interpretacja wyników to zawsze jest rzecz eksperta, który powie, co dalej robić, bo widzi szerszy obrazek. I co się okazuje? Czasami dostaję informację, ale ja byłam u lekarza, tylko nic nie zrozumiałam. Dalej w Polsce są sytuacje, w których ekspert wydaje mu się, że żeby zachować autorytet, to lepiej być oschłym, lepiej być zdystansowanym. To nie tak działa. Udowodniono, że język prosty, zrozumiały działa o wiele, wiele lepiej. Udowodniono, że obrazowe tłumaczenie, które mówi na przykład, że cewka moczowa żeńska jest długości i kształtu zatyczki długopisu, że endometrioza działa trochę jak bluszcz, że serce działa trochę jak pompa, że tętnicy i żyły to jak, nie wiem, potok i rzeka. To są ważne sprawy. To nie jest zamach na autorytet, tylko tłumaczenie, dlaczego i po co, dlaczego coś się dzieje, jak to działa, ta mikroedukacja i sprawianie, że pacjent wie, co dzieje się w jego ciele i co go czeka, sprawia, że to wszystko jest w stanie działać i że my wszystko rozumiemy i trzymamy się tego, co mamy robić. Numer 4 to przekazywanie niepomyślnych wieści. Wyobraź sobie, że nieraz na szkoleniach i w różnych miejscach, niestety, ale słyszę o tym, że ktoś, kto jest lekarzem od wielu lat, nigdy nie był przeszkolony w tym, jak przekazywać niepomyślne wieści. Nie wie, że trzeba to robić bezpośrednio, że trzeba to robić w bezpiecznej przestrzeni, że trzeba to robić ze świadomością, że pacjent może przyjąć pewną dawkę złych wieści. Co więcej, nawet onkolodzy nierzadko nie wiedzą, że istnieje anxiety, czyli ten specyficzny lęk przed kontrolą u pacjentów onkologicznych. Czyli innymi słowy, niezwykle ważne jest to, żeby wiedzieć, jak działają emocje, znać jakiś koncept chociażby dostrojenia emocjonalnego i żeby wiedzieć, jak rozmawiać z pacjentem o rzeczach trudnych, bo to, jak mu to zostanie przekazane, jak to zostanie z nim obgadane, może potem niestety narobić kłopotów. I ostatnia, piąta rzecz, o której chcę powiedzieć w kategorii tego, żeby ta komunikacja była lepsza, to jest to, nadążajmy. Spotykamy się w mediach społecznościowych, spotykamy się na YouTubie i bardzo dobrze. Bo to nie jest tak, że my wiedzę czerpiemy tylko z książek, z gabinetów medycznych. My wiedzę czerpiemy głównie z internetu. I w internecie są różne trendy, są różne mody. Nie każdy z nas ma takie narzędzia, żeby odróżnić lub móc sobie sprawdzić, co jest zgodne z faktami naukowymi, a co nie. Dlatego to tak ogromnie ważne, żebyśmy wiedzieli, co w internecie akurat jest modne. W momencie, w którym w internecie kolejne okrążenie robią filmy, które na przykład mówią o tym, ostatnio był na przykład film, gdzie mówiono, że kieszonka w majtkach dla kobiet służy schowaniu tam liścia laurowego. Brzmi absurdalnie? Oczywiście, że brzmi absurdalnie. A po premierze tego filmu ile miałam rano wiadomości z pytaniem, czy rzeczywiście to działa? Ponad 20. To jest dużo. Więc to niezwykle ważne, żeby osoby, które są ekspertami, zdawały sobie sprawę z tego, jak to działa. To znaczy, co w danej chwili jest modne, co w danej chwili pacjenci i pacjentki, na jakie informacje mogą się napotykać i żeby te mity po prostu rozwalać. Nie na zasadzie, ach, co to za pan za głupoty gada, tylko żeby się zainteresować tym, dlaczego dana rzecz jest popularna i umieć zareagować. Na końcu przypomnę, że medycyna ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy działamy multi i interdyscyplinarnie. Czyli jeżeli pacjent nie czuje się jeden jedyniutki na świecie, tylko ma swój zespół w postaci swojej rodziny, albo przyjaciół, albo jakkolwiek osób wspierających, organizacji pacjenckich i tak dalej, i lekarz, dietetyk, jak to jest osoba, która doskonale wie, do kogo może odesłać, z kim może się skonsultować i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, czym zakończyć ten mój mini wykład dla Ciebie. I myślę sobie, że możesz, jeżeli mnie kojarzysz, to możesz znać mnie z tych filmików, w których bywam zabawna i w których tłumaczę różne rzeczy związane ze zdrowiem. I tym zajmuję się, no filmikami zajmuję się od 6 lat, edukacją o zdrowiu od 8. Natomiast wykładowczynią jestem od 14 lat. I mam cały czas taką myśl w głowie, że wykładowca, jak ma być dobry, to nie może nigdy w życiu zapomnieć, jak to jest być studentem. Zawsze musi o tym pamiętać, zawsze musi mieć to na uwadze, że jest ta druga strona, w której też bywa lub kiedyś był. I tak samo w medycynie. Jeżeli w medycynie, w dietetyce, w psychologii, we wszystkich rzeczach związanych z naszym zdrowiem jest jakiś ekspert, to najważniejszą sprawą jest to, żeby nigdy, nigdy nie zapomniał, jak to jest być pacjentem czy klientem. Bo tylko w ten sposób, uznając i szanując drugą stronę, my możemy działać razem, brać za to wszystko odpowiedzialność i dążyć do naszego zdrówka. Wielkie dzięki, zapraszam na wszystkie rzeczy związane z tym, co udostępnia Michał Wrzosek. To jest w ogóle ogromna petarda wiedzowa w każdej kwestii. Zapraszam na rezultaty. Dzięki, że byliśmy razem i zapraszam też do siebie, Aga Szościk. Zdrówka!